Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa, pozdrawiamy i zapraszamy do współuczestnictwa w rozmowach niedokończonych, którym gościem jest dzisiaj pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, literacki, publicysta, obserwator życia teatralnego, kulturalnego w ogóle w naszej ojczyźnie od wielu, wielu lat. Witam serdecznie pani Temido, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich państwa.
Dzisiaj temat naszego spotkania jest... No bardzo ważne, dotyka kultury. Mówimy o powinności teatru, o tożsamości narodowej i jak w ogóle to życie kulturowe, kulturalne w Polsce wygląda w roku 2011 i wcześniej, czy ono się zwija, czy rozwija. Ale rozmawialiśmy przed wejściem do studia i może od tego chciałbym zacząć, o naszym spotkaniu w rodzinie wczoraj. W rodzinie, a więc ta wartość, która jest, myślę, dla każdego z nas najistotniejsza, najważniejsza, rodzina. To spotkanie wczoraj miało miejsce, piękne zespoły regionalne, które także prezentowały kulturę ludową, miejscową, tą, w której wzrastają w ramach swoich społeczności lokalnych, ale na to składa się także kultura narodowa. No i piękny koncert słowno-muzyczny wieczorem, między innymi pani Halina Łabonarska obecna na tym koncercie. Pani nie było, pani Temido.
No, kajam się tutaj bardzo i oglądałam w telewizji. Niestety miałam obowiązki, zatrzymały mnie w Warszawie. Ale bardzo zazdroszczę wszystkim państwu, którzy wczoraj uczestniczyli w tym pikniku. Oglądałam w telewizji i muszę powiedzieć, że to tak jakby na wyspie gdzieś, jakby w innym kraju. To jest coś tak pięknego, tak budującego. Ci wszyscy ludzie, którzy wypowiadali się do kamery, byli uśmiechnięci, byli radośni. To, że tam się zgromadziło ileś pokoleń, bo to i dzieci, wnuki, prawnuki, dziadkowie, rodzice, jakaż to więź międzypokoleniowa w ramach poszczególnych rodzin, ale także i całość, ta cała wspólnota, jak rodzina ogromna. I to jest to, co najważniejsze, to ci ludzie zgromadzili się wczoraj wokół dobra, wokół idei dobra. Czyli można połączyć duchowe sprawy ze sprawami, no tam przecież można było przebadać się, bo byli lekarze, prawda, można było dobrze i bardzo smacznie zjeść, bo było jadło polskie. Były atrakcje także artystyczne, tutaj ojciec wspomniał właśnie na finał, pokazano wspaniały spektakl słowno-muzyczny w hołdzie, poświęcony w hołdzie Janowi Pawłowi II.
Wielkiemu promotorowi kultury narodowej.
O to właśnie chodzi. Wielkiemu promotorowi kultury narodowej, ale i rodziny. To wczorajsze spotkanie wyzwala pewną refleksję. Dzisiaj rodzina jest traktowana w sposób taki... Dzisiaj się mówi o rodzinie, że jest toksyczna. Media, które przekazują nam obraz naszego życia i społecznego, i kulturalnego, kreują ten obraz, bo to nie jest obraz obiektywny, to jest obraz zawsze widziany przez kogoś, prawda? My odbieramy rzeczywistość, w której istniejemy, za sprawą mediów. To media nam tę rzeczywistość pokazuje, jaka ona jest, ale wcale nie musi być obiektywna. Nie musi to być obiektywny przekaz, prawda? Natomiast takie odbieramy, jakie nam pokazują. I w tych mediach, a także w kulturze, w sztukach teatralnych, w kinie, w literaturze, rodzina przedstawiana jest najczęściej jako twór patologiczny. Ja powiem szczerze, że od dawna marzę o tym, żeby zobaczyć w teatrze przedstawienie, które pokaże normalną, prawidłową rodzinę. Bo jeśli jest tak, jak nam media mówią i jak nam sztuka pokazuje, że mamy najczęściej rodzina jest czymś bardzo toksycznym i czymś patologicznym, to skąd bierze się taka ilość dzieci wspaniałych, inteligentnych, które idą bardzo wysoko, kształcą się, znają języki, są zdolne. Jak z takich rodzin patologicznych? Wszystko jest patologiczne. Przecież trzonem jest rodzina normalna, pozytywna. A te wszystkie toksyczne sprawy, tak zwany, modny termin, toksyczny, prawda? toksyczne sprawy, te patologiczne, tak zwane patologiczne rodziny są marginalne. To jest mały procent.
Ale naprawdę jest tak, że gdybyśmy...
Przepraszam, ale jeszcze dokończę. To jest mały procent, ale ten procent jest bardzo wyrazisty. To znaczy można nim zagrać, prawda? Można nim zamanipulować i zagrać. I jeśli się skandalizuje, jeśli pokazuje się brutalizm, jeśli pokazuje się właśnie takie patologie, straszliwe rzeczy dotyczące relacji między w rodzinie, między członkami rodziny, to wtedy jest to tak zwane mięso armatnie do grania dobre. Bo jak się pokaże dobro, to ono jest nudne i nikogo jak gdyby nie interesowało. Z takiego założenia wychodzą artyści. Prawda? Ja myślę, że tu gdzieś, to jest jakaś anomalia. Wartości pozytywne nie mają szansy przebicia się, bo przykryły je wartości negatywne. One są bardziej atrakcyjne jako tworzywo. Tylko
ale
kto
też
ustawił?
Pani Domingo, są też odbiorcy, tak, którzy siedzą na widowni. Normalnie chyba byłoby tak, że gdyby te wartości, które płyną z desek teatru, są toksyczne, to widownia nie powinna wstawać, nie powinna klaskać, powinna wyjść, a siedzą.
A właśnie, nie tylko siedzą, ale potem wstają i jest aplauz na stojąco. I to jest dla mnie zagadka. Ale tę zagadkę, myślę, można... wyjaśnić w ten sposób, że teatr, któremu dzisiaj czas poświęcamy głównie, prawda? Teatr ma narzędzia do formowania widowni, do formowania człowieka w sensie takim światopoglądowym, estetycznym, prawda? Wrażliwości estetycznej, obyczajowej. Cofnę się teraz dość chaotycznie, może to zabrzmi, ale cofnę się bardzo daleko, bo cofnę się do 1865 roku, kiedy Stanisław August Poniatowski stworzył Teatr Narodowy w Polsce, w Warszawie. To jeszcze nie jeszcze bez budynku, bo budynek dopiero w 1833 roku powstał, ten, który w tej chwili jest na placu teatralnym w Warszawie, jako Teatr Narodowy, według projektu Gockiego, ale wcześniej, w 1865 roku, jako scena, która ma promować polską twórczość, pokazywać, gdzie będą grali polscy aktorzy, gdzie będzie stały zespół i gdzie będzie promowane treści polskie. I to się potem tam różnie kształtowało, bo wiadomo, że doszliśmy do trzeciego rozbioru w 1795 roku, prawda? Ale teatr, mimo to, że nie było Polski na mapie, mimo to, że świat w ogóle nie wiedział, że istnieje ktoś taki, takie państwo, taki naród jak Polacy, to mimo tego w Polsce była wielka świadomość narodowa. Polacy mieli ogromne poczucie patriotyczne. Ja myślę, że tylko chyba właśnie romantyzm miał ten najsilniejszą świadomość patriotyczną, najsilniejszą świadomość tożsamości narodowej, najsilniejszą. Dlatego zresztą jest dzisiaj ośmieszany, wykpiwany, prawda? Gombrowicz go bardzo nie lubił romantyków i ciągle ich ośmieszał. No nie tylko Gombrowicz, Miłosz także. Liberałowie dzisiaj traktują romantyzm jako rzecz, która ma być tylko narzędziem do przeróbki, na przykład reżyserzy teatralni, biorąc dzieła nasze najważniejsze, to są największe nasze dzieła romantyczne. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński, to są przecież arcydzieła. Ale one w tej chwili służą tylko do tego, żeby na kanwie tych utworów, tak zwani dramaturdzy teatralni, to jest nowy termin, który się pojawił w teatrze, żeby dramaturdzy teatralni pisali swoje teksty na bazie właśnie tych tej wielkiej literatury.
Ma pani chociażby na myśli Balladynę w reżyserii Zawiślaka?
No to jest coś koszmarnego. Ta Balladyna, to spędzała mi sen z oczu. To jest wstyd ogromny. To w roku Słowackiego też trudno uwierzyć. W roku słowackiego w Polsce wyprodukowano coś takiego, taki kicz, który właśnie pod tytułem Balladyna, niby według Juliusza Słowackiego. Zrobił to właśnie reżyser Dariusz Zawiślak i premiera tego filmu odbyła się jednocześnie w Polsce i w innych krajach, no bo to rok słowackiego, prawda? To miało być wielkie wydarzenie. A przepraszam za słowo, ale to był po prostu pornos. To był pornograficzny film. Nikt nie zareagował jakoś na to, mówię o władzach naszych, nikt nie zareagował, ale były na to przekazane pieniądze. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, skandalizujące zupełnie, skandaliczne zupełnie, na które nie reaguje ministerstwo, lecz daje na to pieniądze, to tutaj koniecznie trzeba wymienić jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład film Śluby panieńskie Filipa Bajona, według Fredry. No więc to jest dla mnie następny skandal. Po prostu pokazuje się tam szlachtę polską jako tak prymitywnych ludzi, taki ciemnogród. Można mieć wrażenie, że ci ludzie ani pisać, ani czytać nie umieją, że to są jacyś analfabeci. Ja miałam wrażenie, że Śluby panieńskie mają być w sensie idei, mają być jak gdyby kontynuacją niegdysiejszej Bożej Podszewki, którą nieszczęśliwie wyprodukowała dla telewizji Izabela Cywińska. Serial szedł i szedł i szedł bardzo długo. I to właśnie to jest kształtowanie obrazu polskiej kultury, polskiej rzeczywistości szlacheckiej, polskich relacji międzyludzkich, polskiego oglądu świata. Przecież to jest straszne. Jeśli to idzie za granicę, jeśli tego typu rzeczy, tego typu obrazy są, pokazują się za granicą, to jaki my mamy, jaki wizerunek mają, jak jesteśmy oglądani przez cudzoziemców? Jak mogą nas szanować przy czymś takim? Jeszcze muszę koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy tutaj, mianowicie o tym, że kilka placówek w Polsce ma kulturalnych, ma tytuł narodowy. Na przykład Teatr Narodowy, prawda? Mamy dwa, bo jest jeden Teatr Narodowy w Warszawie, mówię o teatrach dramatycznych, i drugi teatr, Stary Teatr w Krakowie imienia Heleny Modrzejewskiej, który ma prawo do używania tytułu narodowy. Ani jeden, ani drugi nie realizuje swojej misji narodowej. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje w Starym Teatrze w Krakowie, to ja uważam, że ten teatr powinien być zamknięty po prostu. Albo na szyldzie, w szyldzie powinno mu się zmienić, dopisać powinno się mu przedrostek antynarodowy. Bo to, co robi teatr, nie ma nic wspólnego ani z naszą tożsamością narodową, ani z budowaniem naszego patriotyzmu, ani z pokazywaniem naszego dziedzictwa narodowego. Nie ma.
Była kiedyś Perełka, to była scena prestiżowa.
Tak, tam się jeździło, to był honor jeździć do Starego Teatru w Krakowie i oglądać przedstawienie i potem opowiadać, że było się w Starym Teatrze. Dawne czasy. Myślę, że już nie wrócą. I to jest ten teatr. Teatr Narodowy w Warszawie może nie robi aż takich skandalizujących rzeczy. Natomiast w repertuarze tego teatru nie ma Norwida. Nie ma wielkiej klasyki, która pokazywałaby nasz wielki dorobek. Przecież to jest powód do dumy dla nas. Natomiast są oczywiście inne rzeczy, które są też klasyczne, ale są na przykład francuskie, prawda? Teraz rozpoczyna się sezon, więc myślę, że w tym sezonie, który się już rozpoczyna, zobaczymy, bo są plany dotyczące Snu Srebrnego Salomei. Zobaczymy, jaki będzie ten spektakl, ale dobrze, że słowacki wchodzi. Natomiast jeszcze jest inna rzecz. Na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie też ma w szyldzie ma narodowy, przymiotnik narodowy. I w tym Muzeum Narodowym powinny być dzieła narodowe, prawda? Powinno być malarstwo naszych klasyków, Matejko, inni, Malczewski. No, była wystawa Malczewskiego, ale to nie, zanim ta wystawa się pojawiła, to trzeba było boje stoczyć. Opowiem takie zdarzenie. Mianowicie, jakiś czas temu, za poprzedniej dyrekcji, bo już ten pan nie jest dyrektorem Muzeum Narodowego, kiedy przyszedł nowy człowiek, który zaczął zawiadywać Muzeum Narodowym, zorganizował konferencję prasową, na której to konferencji przedstawiono program na kilka następnych sezonów. Obfity. Tylko że w tym programie nie było polskiego malarstwa. Wystawy różne, homoseksualne, prawda, wielkie wydarzenie to miało być ta homoseksualna wystawa obudowana sesjami, seminariami, spotkaniami, wydarzeniami, no z ogromną ilością różnych tam takich towarzyszących imprez. Natomiast zapytałam w którymś momencie, kiedy wysłuchałam do końca programu, wstałam i zapytałam, zapytałam w ten sposób mniej więcej, czy się przesłyszałam, czy nie zauważyłam, że pan powiedział jednak, że będzie malarstwo polskie też prezentowane, że jest w programie przewidziane. Zdenerwował się bardzo ów pan dyrektor i był niegrzeczny w stosunku do mnie. Więc ja wstałam i wyszłam. To dyrektor zorganizował konferencję prasową dla dziennikarzy. Ja jestem gościem, dyrektor jest gospodarzem, więc powinien odpowiedzieć, prawda? Nawet jak mu się to nie podoba, to powinien odpowiedzieć, a nie być niegrzeczny. Natomiast po jakimś czasie zostałam zaproszona na konferencję prasową w związku z tą wystawą homoseksualną. No i potem mogliśmy sobie obejrzeć bardzo dokładnie tę wystawę, bo dla ludzi było, dla publiczności była dopiero wieczorem, czy następnego dnia było otwarcie. Natomiast my mogliśmy sobie spokojnie obejrzeć. Muszę powiedzieć, że to, czego tam doświadczyłam, to było bardzo przykre. To były po prostu pornosy. Obrzydliwe, przepraszam za słowo, pornosy. Różne akty homoseksualne. Już nie będę tutaj opowiadała, nie będę mówiła o szczegółach. Ale przechodziłam z sali do sali i w pewnym momencie w jednej sali były otwarte drzwi. I za tymi drzwiami już nie było tej wystawy, tylko była inna wystawa, która jest w stałej ekspozycji. Krzyż Chrystusowy i malarstwo średniowiecza. Oczywiście obrazy świętej. I taka zbitka. Tutaj widzę krzyż, a tutaj widzę po bokach właśnie obrazki typowo pornograficzne. Jakieś malarstwo. Kiczowate zresztą. I patrzyłam na to i byłam wstrząśnięta. Pani, która pilnowała tej wystawy, podeszła do mnie, widziała, że ja jestem bardzo zbulwersowana, podeszła do mnie i powiedziała, ja bardzo panią przepraszam. Potem spotkałam pracownicę, która chodziła i sprawdzała, czy wszystko jest jak należy. I zapytałam tę pracownicę, jak mogło dojść do tego. Więc ona mówi, proszę pani, tutaj był bój. U nas w muzeum część ludzi została zwolniona. Myśmy protestowali. Pracownicy chcieli urządzić strajk, ale bali się, że zostaną zwolnieni z pracy. Wstyd im było za to, co zostało wystawione w Muzeum Narodowym. A jeszcze do tego wszystkiego był aneks w postaci takiej, że na dziedzińcu muzeum ustawiono taki wagon, taki hangar, nie wiem jak to nazwać, w którym non-stop prezentowany był film hard porno. Przepraszam za słowo. Oczywiście z księdzem w roli głównej. Koloratka, sutanna, wszystko jak trzeba. Ale tak okropny i tak prymitywny. Do tego wszystkiego dostęp miała młodzież. To nie była wystawa wyłącznie dla dorosłych. To była wystawa dla młodzieży. Kiedy weszłam właśnie do tego przybytku i panie, które stały i pilnowały tej wystawy, były tak zażenowane i skarżyły się właśnie, że przychodzi młodzież i one nie wiedzą, jak się zachować w tej sytuacji. Bo małolaty robią sobie dowcipy różne. Oczywiście żarty opowiadają, śmieją się, wygłupiają się, no bo nie traktują tego na serio. Niemniej jednak ta część, ten przekaz obrazkowy jest jednak silny. Wyspiański mówił, widz najpierw patrzy, potem słucha. Więc to, co mamy w obrazie, bardzo silnie oddziałuje na naszą psychikę. I gdzieś tam się koduje w naszej pamięci.
Pani Temido, a jak by pani opisała w takim razie świadomość twórców? Bo skoro dochodzi do, nie bójmy się tego nazwać, prowokacjami, Czy takie prowokacje, które dzisiaj mają miejsce na deskach teatru chociażby, czy one są uprawnione? Tak udziwnić klasykę, żeby to już nie miało nic wspólnego z rzeczywistym autorem tego dzieła?
Ja myślę, że, powodem tego, że nie budujmy filozofii, bo w ten sposób nobilitujemy takiego twórcę, prawda? Bo jeśli on ma przekonania, jeśli on jest odpowiednio wykształcony, ma podkład filozoficzny, ma ideę konkretną i ją realizuje, no to ma taki światopogląd, prawda? Ja się z nim nie zgadzam, ale on ma taki światopogląd i on jest wierny temu światopoglądowi i go realizuje. Natomiast ja uważam, że większość wykonuje tego typu zadania, tak to trzeba nazwać, z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że to jest droga na skróty do kariery, bo to jest głośno, szybko, mocno, szybko i po oczach, prawda? To jest najkrótsza droga. Droga taka, że efekt jest taki, że skandalizujący, więc wszyscy o tym będą mówić, to się zapamięta. A przy tym wszystkim jeszcze jest się w zgodzie z tak zwaną polityką poprawnościową, prawda? Bo polityka poprawnościowa, będąca jednym z narzędzi globalizmu, przecież to wiadomo, zakłada, że wartości tradycyjne, wartości narodowe poszczególnych państw, no to nie mieszczą się jak gdyby w tym nurcie, który ma zbudować inny globalny świat, w którym cywilizacja mająca u podstaw chrześcijaństwo, mająca u podstaw filozofię grecką, prawda, mająca u podstaw prawo rzymskie, więc te trzy filary, które tworzą naszą cywilizację europejską, będą nieważne. Buduje się nowego człowieka, nowy świat, którym nie wiem, kto ma zawiadywać. No.
Ale mamy przecież ministerstwo, które nazywa się Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Właśnie. Czym jest to dziedzictwo narodowe?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Ojcze, ja się zastanawiam, jak to jest. Wrócę jeszcze na chwilę do tego Muzeum Narodowego z tą pornograficzną wystawą. Jak to jest? Przecież minister na pewno był na tej wystawie, na pewno był zaproszony, na pewno władze były zaproszone, na pewno wiele osób, które dzisiaj sprawują władzę w Polsce, które są ważnymi postaciami i mają możliwości decyzyjne w kraju, jeśli idzie o naszą kulturę, na pewno oglądały te wystawy, dały na to pieniądze. Przecież to jest Muzeum Narodowe, te wszystkie placówki narodowe
otrzymują pieniądze. Więc nie swoje pieniądze, tylko nasze pieniądze.
Nasze, no podatników. Te wszystkie placówki, które mają w szyldzie słowo narodowy, to właśnie one mają, otrzymują przecież budżet, tak, budżet od państwa, bo to są narodowe, prawda? To jest normalne i tak powinno być. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Ale nie zgadzam się z tym, żeby tego typu rzeczy były prezentowane i żeby w szyldzie było słowo narodowy. To ja się nie zgadzam, to ja nie chcę na to płacić. To ja uważam, że nie powinno się dawać na takie rzeczy pieniądze. Przecież jeszcze wrócę do pana ministra, który oglądał tę wystawę i co? I uważał, że to jest dzieło, że to jest jakieś dzieło artystyczne? A w teatrze na przykład? Ogląda na pewno, no tak często nie widuję pana ministra w teatrze, ale kiedyś mieliśmy przyjemność siedzieć naprzeciw siebie przy takim marnym, bardzo, na takim bardzo marnym przedstawieniu. Zaświaty, czyli Czy pies ma duszę? Taki tytuł był tego przedstawienia, taki trochę przewrotny, komedia. Niemniej jednak jest to komedia, która kpi sobie z naszych wartości religijnych, bo rzecz się dzieje w zaświatach, w niebie i tak dalej. Znaczy nie w niebie, tylko przed sądem ostatecznym. No nie będę opowiadała treści. W każdym razie sytuacje były takie dość bulwersujące dla mnie i po prostu mnie obrażające jako osoby, która jest wierzącą. I patrzyłam naprzeciw, tak jak tutaj ojciec siedzi, na scena po środku, bo to w Och Teatrze w Warszawie. Scena jest po środku, po jednej stronie widownia i po drugiej stronie widownia. Pan minister siedział w pierwszym rzędzie, widoczny. Bardzo się bawił na tej sztuce, był bardzo zadowolony, uśmiechnięty, klaskał, składał ręce do oklasku. W tym momencie, kiedy we mnie, przepraszam, się wszystko przewracało z oburzenia, z protestu, No jak? No jak to? Dlaczego? Ja przychodzę do teatru. Dlaczego moje wartości mają być obrażane, prawda? Jeszcze w tym teatrze nie były tak najbardziej obrażane. Gorsze rzeczy widziałam. Niemniej jednak pan minister akceptuje to, prawda? Klaszcze, uśmiecha się. Potem sobie w czasie po spektaklu robi zdjęcia z aktorami. No więc jaka jest reakcja ministerstwa? Czy ministerstwo kształtuje tożsamość narodową? A przecież państwowe instytucje, instytucje społeczne, szkoła, bo nie tylko, nie mówię tylko o teatrze tutaj mówmy, ale o tych czynnikach także i społecznych i państwowych, właśnie są zobligowane do kształtowania tożsamości narodowej.
Ale czy to się nie zaczyna właśnie na poziomie szkolnym, gdy weźmiemy kanon lektur szkolnych?
O to chodzi.
No to chyba tam już się zaczyna promocja jakichś antywartości i rugowanie wszystkiego, co narodowe i katolickie.
Tak. No, ojcze, skoro wyrzuca się lektury, które były arcydziełami, a wprowadza się rzeczy, które naprawdę... Ja rozumiem, że ja mogę nie lubić Gombrowicza, bo nie przepadam za jego twórczością. Jedynie uważam, że dzienniki naprawdę reprezentują wartość taką, która do mnie przemawia. Natomiast reszta nie przemawia do mnie. Jeśli Gombrowicz ma być to jednym z filarów w lekturach, czego się może nauczyć młody człowiek z twórczości Gombrowicza? Kiedy to jest krytyka polskości, to jest ośmieszanie, to znaczy oczywiście jest to rodzaj pewnej zabawy, ale jest to jednak ośmieszenie polskości. To jest to krytykanstwo polskości, tak bym to nazwała. A Sienkiewicz jest uważany za ciemnogród. No proszę ojca, no to jakie mamy tutaj proporcje, prawda? Czy na przykład przedmiot taki jak historia. Jeśli nie mamy świadomości historycznej, to jak możemy iść do przodu? Jak możemy iść do przodu? Nie mając takiego zaplecza, to nasze dziedzictwo kulturalne to jest także kawał ogromnej historii naszej. Wrócę do średniowiecza, daleko. Piękna pieśń, Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja. Jakaż to piękna pieśń jest, to jest pieśń religijna, ale to jest pieśń patriotyczna. W XIV wieku śpiewali ją rycerze, kiedy szli do boju. Śpiewali ją Polacy, śpiewali ludzie w kościołach. Ta pieśń przetrwała do dziś. To jest przepiękna poezja. Słyszymy ją codziennie w apelu jasnogórskim, prawda? W godzinie 21:00 rozpoczyna się apel jasnogórski tą pieśnią. Niejednokrotnie śpiewamy w kościele tę pieśń. I ta pieśń Bogu Rodzica, która jest naszym zabytkiem także, wielkim, wspaniałym zabytkiem, który powinien być chroniony, a jest coś takiego, jest taka instytucja w Polsce jak ochrona zabytków.
To jest dziedzictwem naszym.
Jest dziedzictwem. Ochrona zabytków. Jest, to się chyba teraz nazywa jako Narodowy Instytut Dziedzictwa. To się od niedawna tak nazywa. No więc on ma obowiązek ochrony zabytków. Bogu Rodzica jest zabytkiem. Przychodzę do teatru, no parę sezonów temu, do teatru Studio. Oglądam spektakl pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem. Oczywiście jest to ośmieszenie polskości. Nie będę treści opowiadała. Jest wpleciona w to wszystko Bogu Rodzica. I jak ta Bogu Rodzica, tak ta pieśń jest wykonywana? To jest hańba. To jest hańba, to jest ośmieszenie. To jest zdyskredytowanie. To jest karykatura. I wszyscy się śmieją. Znaczy może no nie wszyscy, bo część publiczności jest oburzona, niektórzy nawet wyszli. I to jest możliwe na scenie. Nikt nie ponosi za to konsekwencji. Nikt nie jest za to ukarany. Ale gdyby ktoś na przykład w internecie napisał coś, co byłoby krytycznym spojrzeniem na pana prezydenta, to od razu zostałby ukarany, prawda, z miejsca. ABW weszłoby, tak. Natomiast niszczy się zabytek, ośmiesza się, co powinno być naszą dumą i reżyser, który to zrobił, nie ponosi żadnych konsekwencji, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Otrzymuje pozytywne recenzje oczywiście.
No ale podobnie było na przykład z Fryderykiem Chopinem. Mieliśmy rok i słynny komiks, gdzie Chopin był promowany nie za pomocą jego twórczości, utworów, które bronią same siebie, ale za pomocą wulgaryzmów, których miałby używać.
Tak, a propos wulgaryzmów, ojcze. Przecież tożsamość narodowa uczucia patriotyczne, tożsamość narodowa jest zbudowane także w oparciu o język. Kiedy Polski nie było na mapie przez 123 lata, to Polacy bardzo dbali o język polski. Nie tylko pisarze, ale szlachta, ale także normalni ludzie rozmawiali ze sobą, mówili po polsku. I właśnie to, że te nasze wielkie wartości narodowe przetrwały, że nasza tożsamość przetrwała, że ludzie mieli świadomość swojej polskości, to przecież dzięki właśnie kulturze, dzięki tym dziełom, dzięki językowi polskiemu, dzięki temu, że były pielęgnowane obyczaje polskie, dzięki temu, że był zwrot ku że była pielęgnacja tradycji polskiej, to wszystko ma znaczenie, to wszystko buduje naszą tożsamość narodową. Ja muszę koniecznie jeszcze tutaj wymienić, w tej chwili przyszedł mi na myśl Jan Kochanowski. A wcześniej jeszcze przecież mamy Mikołaja Reja, który znane powiedzenie Polacy nie gęsi też swój język mają. Właśnie ta pielęgnacja języka polskiego. Język polski jest tożsamością narodową. Pisano po łacinie, Mikołaj Rej upomina się o pisanie po polsku, prawda? Literatury. Jan Kochanowski rozwija to wspaniale. To jest wielki kunszt poetycki, ojciec poezji polskiej. Kochanowski był czytany przez swoich następców, pisarzy, przez w baroku, nie tylko oczywiście w odrodzeniu, w baroku, w oświeceniu, w romantyzmie. Przecież Norwid był rozkochany w poezji Jana Kochanowskiego. Potem mamy Młodą Polskę, prawda? Potem mamy 20. Cały czas obecny jest Jan Kochanowski, który przecież operuje staropolskim językiem. I ojciec święty, Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, uwielbiał pieśń świętojańską o Sobótce. W jego twórczości, nawet wczoraj, kiedy był ten piękny spektakl poświęcony Janowi Pawłowi II, w jednym z utworów Jana Pawła II znalazłam właśnie to odniesienie do pieśni o Sobótce Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski, pieśń o Podolu, piękny, patriotyczny utwór, piękna pieśń. Chcę podać taki przykład. Parę miesięcy temu Teatr Polski w Warszawie wystawił taki program w ramach salonu poetyckiego poświęcony Janowi Kochanowskiemu. Proszę Państwa, jest niedziela, godzina 12, piękne słońce, cudowna pogoda. Wiersze Jana Kochanowskiego będzie czytać Halina Labonarska i Jerzy Trela. I co ja przychodzę do teatru, co ja widzę? Teatr wypełniony po brzegi, nie ma żadnego wolnego miejsca. Trzeci balkon, który zazwyczaj bywa nieuczęszczany, bo tam ani nie widać, ani nie słychać już tego, co jest na scenie. To ten trzeci balkon pracownicy musieli otworzyć, bo były takie tłumy ludzi, że gdzieś trzeba było posadzić tych ludzi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że magnesem była też oczywiście Halina Łabonarska, ale mimo to przychodzi przecież o Jana Kochanowskiego. Trudna poezja, no przecież tu jest współczesni aktorzy, współczesna widownia, a w środku staropolszczyzna, prawda? Jan Kochanowski z staropolskim językiem. Tak była ta poezja mówiona, że czuliśmy się tak, jakbyśmy dzisiaj mówili. Dzisiejszą polszczyzną. Nie szkodzi, że to inna forma. Nie szkodzi, że trochę inaczej brzmią te słowa. Ale rozumieliśmy to wszystko dzięki takiej interpretacji. Ale w momencie, kiedy padły ze sceny słowa czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, ja nagle słyszę stereo. Stereo słyszę na sali. Ludzie mówili razem z aktorami. Oczywiście ci, którzy chodzą do kościoła i śpiewają pieśń czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, prawda? Bo ta pieśń jest śpiewana dzisiaj w kościele. Kochanowski, odrodzenie. Tyle epok minęło. Wciąż aktualny. Wielka postać. Wielki polityk także. Wielki społecznik. No, do momentu, kiedy osiadł potem w Czarnolesie, prawda? Potem już odpoczywał. Ale przedtem tak wiele dobra wniósł do naszej kultury. Nie ma go. Nie mówimy o nim. Nie ma go. Przecież można byłoby zrobić odprawa posłów greckich, prawda? No wiem, szkolna lektura. Ale można wracać do tego. My powinniśmy być dumni z takich właśnie postaci, które mamy. Nie wypadliśmy, przepraszam za kolokwializm, ale nie wypadliśmy sroce spod ogona. ta kultura, która dzisiaj jest teatr, film, literatura, daje powody do myślenia właśnie, że myśmy wypadli sroce spod ogona, że dopiero teraz się wszystko zaczyna, że teatr zaczyna się od tych, którzy weszli teraz do teatru i realizują przedstawienia. Jak gdyby przed nimi była ściana, nic nie było, prawda?
To się wpisuje chyba w taki szerszy nurt takiego ukazywania polskości jako obciachu, nazwijmy
obciach, tak,
to.
Tak. Polska ma być obciachowa. Polskość. Polskość ma być obciachowa. To właśnie tak, tak, oczywiście. To jest jak gdyby taki nurt, który się pojawił i który się realizuje.
Bo to mamy w szkole, to mamy w teatrach.
Wstydzić się trzeba polskości.
To mamy w filmie. To mieliśmy na Krakowskim Przedmieściu, gdzie...
O, właśnie, chcę powiedzieć o Krakowskim Przedmieściu. Ojcze, oczywiście, tak. Ale żeby nie być tak w takim minorowym tonie tylko, chcę powiedzieć, że są tak zwane, nazywam to wyspami wartości. Są takie wyspy wartości, proszę Państwa. To coś wspaniałego. I właśnie, bo ojciec wspomniał Krakowskie Przedmieście i przypomniałam sobie. Są takie wyspy wartości, gdzie mówi się o wartościach polskich, gdzie mówi się o Polsce, gdzie jest troska o Polsce, gdzie człowiek czuje się dumny z tego, że jest Polakiem, że ma świadomość tego, co za sobą, co ma za sobą już, czyli tych wieków, prawda, tego dziedzictwa narodowego, o którym ojciec wcześniej wspomniał. Czyli my za sobą mamy ten ogromny bagaż wspaniałych rzeczy. Nie odwołujemy się do niego i często mamy jakieś takie dziwne kompleksy, że nie nadążamy. Za kim mamy nadążać? A kto jest dla nas wzorcem? Za kim mamy nadążać? My mamy swoją własną kulturę, my mamy swój dorobek, swoje dziedzictwo. Mówię o Krakowskim Przedmieściu, czyli o Krzyżu Pamięci, który przenoszony jest codziennie wieczorem w miejsce Krzyża Smoleńskiego, który w tej chwili jest w Kościele Świętej Anny, jak wiadomo. W tym miejscu właśnie, na Krakowskim Przedmieściu, każdego wieczoru o godzinie 21:00 ludzie się spotykają na modlitwie. Jest włączane Radio Maryja, bo jest przenoszone, jest włączane Radio Maryja i dzięki Radio Maryja słuchamy apelu Jasnogórskiego, słuchamy katechezy, a potem są rozmowy. Przez księża towarzyszą, czasem ksiądz Małkowski, Stanisław Małkowski, czasem ksiądz, ojciec, misjonarz Jerzy Garda. A przez cały czas, przez cały ponad rok przychodził codziennie wieczorem o 21:00 nieoceniony ksiądz, ojciec Jacek Bałęba. I modlitwa, którą prowadził, zawsze były rozmowy. Zawsze było tak zwane słówko wieczorne. Ono miało taki charakter takiej katechezy, rozmowy z nami, ale jednocześnie było nacechowane wielkim patriotyzmem, to znaczy połączenie troski o Polskę z religijnością, to znaczy z modlitwą. Ta modlitwa zawsze była na pierwszym miejscu, ale ona silnie była złączona z troską o Polskę, z patriotyzmem, z tożsamością narodową. I tam spotykały się tożsamość narodowa i tożsamość religijna w jednym miejscu. To coś pięknego. Ojciec Jacek Bałęba napisał książkę pod tytułem W blasku krzyża. Czytałam tę książkę i byłam bardzo, byłam pod dużym wrażeniem i bardzo to przeżyłam, bo osobiście tam znam to z autopsji, znam z doświadczenia te nasze tam spotkania właśnie w tym miejscu, na Krakowskim Przedmieściu. Świetnie jest napisana ta książka, bardzo piękna, bardzo modlitewna, ale nie tylko. Jest także bardzo patriotyczna. Właśnie umacnia w nas naszą tożsamość narodową. I ta książka, mimo to, że została wydana parę miesięcy temu, nie znalazła swojego odzwierciedlenia w żadnej recenzji, w żadnej informacji. Nie znalazłam nigdzie słowa, mówię o publikatorach, nie znalazłam nigdzie słowa na ten temat, że taka książka jest. A jest to przecież rzecz bardzo wartościowa. Nie wszyscy ludzie, którzy mieszkają w Warszawie i nie wszyscy mogą uczestniczyć, nie wszyscy wiedzą o tym, że taka rzecz na Krakowskim Przedmieściu pod Krzyżem Pamięci się odbywa codziennie wieczorem. Tam jest modlitwa za Polskę. I tam jest kształtowanie tożsamości narodowej. To jest ta wyspa wartości, o której mówię. Są jeszcze inne.
No właśnie. Jeszcze chciałbym poznać, choć Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie jest na wyspie, ale...
Ale jest wyspą wartości też, tak?
Czy jest właśnie taką wyspą wartości? Chciałem zapytać. Pani była w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, także z wykładem o teatrze. Wiemy, że w WSK Simie jest także Laboratorium Słowa prowadzone przez panią Halinę Łabonarską i ojca Waldemara. Jest także Teatr Dobry Wieczór. Mamy tutaj w tle także kadr towarzyszący jednemu z przedstawień teatralnych wystawianych przez studentów. Jak pani postrzega tę wyspę wartości?
Uważam, że to jest wielka rzecz, to jest w ogóle wielka nadzieja dla nas. Młodzież, którą spotkałam tutaj, muszę powiedzieć, kiedy wracałam, może powiem taką anegdotkę, która jest prawdziwą. Kiedy wracałam już po wykładzie, wsiadłam do pociągu do Warszawy, przyjechał pociąg, wsiadłam do pociągu i przez cały czas myślałam o spotkaniu z tą młodzieżą. Byłam nią zafascynowana. I w pewnym momencie przychodzi konduktor, ja mu podaję bilet, a on mówi, dokąd pani jedzie? Ja mówię, do Warszawy. A on mówi, na pewno, a może jednak do Gdyni pani pojedzie. Ja mówię, może innym razem. Próbuję utrzymać się w konwencji dowcipu, prawda, konduktora, a konduktor mówi, nie, dzisiaj, mówi, bo pani jedzie do Gdyni w tej chwili. Ja mówię, jak to do Gdyni? I wsiadła pani w odwrotnym kierunku i rzeczywiście wróciłam do domu nad ranem, ale to już nie ma znaczenia. Byłam tak zajęta, moje myśli były tak zajęte tym, co zobaczyłam, tą młodzieżą, która zupełnie jak na wyspie. Młodzież, która do siebie w relacjach wzajemnych zwraca się w taki sposób, jak to jest przede wszystkim ogromny szacunek dla drugiej osoby. Ja widziałam, jak chłopcy, znaczy ci studenci, prawda, jak traktują swoje koleżanki studentki. Zauważyłam, że kiedy dziewczyna stoi, chłopak nie siada. No, wspaniała rzecz, prawda? Ale tego już na co dzień nie ma.
Bo jest równouprawnienie.
Bo jest równouprawnienie, tak jest. Ale ja jestem przeciwko takiemu równouprawnieniu. Ja chciałabym jednak, żeby mi pan, który zawsze jest na silniejszą stroną, mężczyzna, prawda, żeby odsunął krzesło, żeby zaczekał, aż ja usiądę, żeby pocałował mnie w rękę na dzień dobry i na dowidzenia. To są te obyczaje polskie. To nie jest wymysł, tylko to są polskie obyczaje wpisane w tradycję. To się przenosi z pokolenia na pokolenie, tak powinno być. Młodzież tutaj, właśnie tej szkoły. I jeszcze, co jeszcze mnie bardzo zafascynowało, to, że jest tak bardzo chłonna. Ja przecież mówiłam przez ponad godzinę chyba. Godzina 18, tak?
Bo dzisiaj właśnie jeszcze odsłuchiwałem,
tak?
I sprawdzałem.
Ach, i to nawet nie wiedziałam o tym. Ojcze, i ta młodzież siedziała, ja widziałam, że oni słuchają, oni chcą wiedzieć, są chłonni wiedzy. I ktoś tam robił notatki, ktoś pochylał głowę i wpisywał coś, ktoś inny patrzył, ale oni słuchali, ja to czułam, po prostu czułam tę interakcję między nami, czyli między nimi a mną. Czułam się cudownie. Czułam się cudownie. To jest coś wspaniałego. Myśmy się wzajemnie motywowali. Myśmy się wzajemnie uładowali, mówiąc językiem kolokwialnym. I potem właśnie te rozmowy takie, które miałam możliwość, właśnie ojciec poprosił o spotkanie z młodzieżą, która jest tutaj w teatrze Dobry Wieczór. Jacyś to wspaniale rozwinięci intelektualnie ludzie młodzi. Jakie to jest myślenie perspektywiczne i jakie to jest myślenie na bazie wartości. Tam jest umiejętność rozróżniania wartości i antywartości. Naprawdę. Czyli to jest... Ja się zastanawiam, ale potem z wieloma osobami rozmawiałam i pytałam, jak to jest, dlaczego ta młodzież właśnie taka jest. Pani profesor Czubą rozmawiałam. To oczywiście dom, prawda? Przychodzą z takich domów, z takich rodzin, ale tutaj są po prostu odpowiednio kształceni na bazie wartości chrześcijańskich, na bazie wartości narodowych, na bazie wartości podstawowych, które są uniwersalnymi wartościami. Wartości chrześcijańskie są wartościami uniwersalnymi, przecież, prawda? I właśnie ta młodzież wychodzi stąd, opuszcza te szkoły z takim bagażem wartości. Wydaje mi się, że taki człowiek z takim bagażem wartości nie może popełniać zła w życiu, bo przecież te kategorie moralne są silnie wpisane w te właśnie wartości, których
jest
tutaj
duża, jest też duża szansa i chyba też o to chodzi, żeby ci młodzi ludzie, którzy gdzieś pójdą w środowisko swoje, założą rodziny i tak dalej, że te rodziny też staną się takimi wyspami wartości kolejnymi. I chyba taka zachęta, która winna wynikać z naszego spotkania, pani Temido, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, to jest zachęta do naszych widzów, do naszych słuchaczy, żeby tworzyli takie wyspy wartości w swoich środowiskach.
Tak jest. Muszę powiedzieć, że bardzo, że prócz tych właśnie przykładów, które już podałam, że te wyspy wartości są tworzone dzięki ludziom, pojedynczym ludziom, z charyzmą, z o jakiejś takiej osobowości ciekawej, ale przede wszystkim są to ludzie, którzy mają taką potrzebę, to jest potrzeba ich serca. To są ludzie, którzy kochają Polskę, kochają Pana Boga i pragną dla Polski jej rozwoju, wspaniałego rozwoju. Na przykład jest taki teatr, niedawno odkryty przeze mnie, aż mi wstyd, bo istnieje już wiele lat, ale był ten teatr w Warszawie, w Muzeum Niepodległości i pokazywano spektakl pod tytułem Ballada Wołyńska. Teatr nazywa się Nie Teatr, to jest Teatr Nie Teraz. Prowadzi ten teatr Tomasz, o Boże, przepraszam, przypomnę sobie za chwilę, natłok myśli, Żak, pan Tomasz Żak. I jest to teatr taki ofowy, powiedzmy, no taki nie mający swojej stałej bazy, który pokazał, jak powiedziałam, wspaniały spektakl pod tytułem Ballada Wołyńska. Jeśli idzie o formę, jest to forma zbliżona do teatru rapsodycznego, niegdysiejszego teatru rapsodycznego, który 70 lat temu powstał z inicjatywy Jana Karola Wojtyły i Mieczysława Kotlarczyka. Nieoceniony teatr, nieoceniony, ciągle jest dla nas wzorem. I właśnie ten spektakl podnoszący tak dramatyczną sytuację, tak bulwersujący temat, tak straszny temat, bo mówiący o ludobójstwie Polaków na Kresach w czasie II wojny światowej przez nacjonalistów ukraińskich, tylko dlatego, że byli Polakami. Temat, który jakoś nie jest tykany, który nie jest dotykany przez czynniki państwowe. Jakoś tak się nie bardzo nasze instytucje państwowe tym zajmują, a przecież trzeba byłoby to do tego nawiązać i tę prawdę wyjaśnić. Teatr to robi. Teatr to robi za instytucje państwowe. Zrobił to w sposób bardzo subtelny, niemniej jednak ogromnie wymowny. Zobaczyliśmy nagle, ten spektakl nagle unaocznił, że słowo holokaust to jest właśnie to słowo, które można zastosować do tego ludobójstwa przeprowadzonego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. To był holokaust. I spektakl został tak zrealizowany, że nie ociekał krwią, nie był horrorem, prawda, nie skandalizował, po prostu sięgał do sedna sprawy.
Był nośnikiem wartości.
Nośnikiem wartości.
Myślę, że zaprosimy naszych telewidzów, no by przyłączyli się do naszej rozmowy.
Dobrze.
657-00-11, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-00-12 Polski Południowej oraz 657-00-13 i końcówka 14 dla słuchaczy telewidzów naszych z zagranicy, kierunkowy do Torunia oczywiście 56. Czekamy na Państwa. Przy tej okazji takiego teatru odnoszącego się do historii, niedawno 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i w Muzeum Powstania także spektakl Awantura Warszawska Michała Zadara. Pani
Zadary,
była.
Tak, Zadary. Michała Zadary. Tak, oczywiście oglądałam. Ja muszę powiedzieć, że bardzo to przykre, że od kilku lat, kiedy z inicjatywą właśnie pokazywania przedstawień teatralnych w 1 sierpnia w Muzeum Powstania warszawskiego. Zresztą z wielką nadzieją tę inicjatywę witałam parę lat temu, ale szybko się do niej zniechęciłam i szybko się rozczarowałam, ponieważ przedstawienia, które tam są prezentowane, są, ja uważam, w mojej ocenie, to są przedstawienia, które obrażają, które dyskredytują powstańców, oglądając takie przedstawienia, można by pomyśleć, a cóż to takiego, to powstanie warszawskie. Jacyś biegający ludzie z jakimiś granatami, jakieś dzieci w hełmach śmiesznie wyglądające, jacyś politycy wykrzykujący teksty. Bełkotliwe przedstawienia, które nie mają naprawdę uzasadnienia w tej ważnej sprawie. Czy na przykład był taki spektakl, który pokazywał, w którym się mówiło wiele o tym, że AK-owcy byli antysemitami i że na przykład bohaterka, która brała udział w powstaniu warszawskim, a była pochodzenia żydowskiego, bała się ujawnić swoje pochodzenie, bo obawiała się konsekwencji ze strony AK-owców. Czyli można by pomyśleć, że to mordercy po prostu, prawda, jacyś nacjonalistyczni. Czy na przykład inny spektakl, który był chyba w zeszłym roku prezentowany, gdzie pokazano horror, mniej więcej, przepraszam Państwa bardzo, w stylu takim rączka tu na jednej ścianie, mózg na drzewie, gdzieś tam inne wnętrzności na jakiejś innej części budynku, bo przejechał czołg, dziecko, tutaj odpadła rączka i tak dalej. Epatowanie publiczności takimi scenami skandalizującymi, takimi brutalnymi.
Mamy telefon, dostaję informację. Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze, witamy Pana.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanowną panią redaktor. Jerzy z Warszawy się dodzwonił. Proszę dzielnego ojca i proszę pani redaktor. No ja czytuję panią dość dużo, w naszym dzienniku oczywiście pani recenzję. No i oczywiście całym dwoma rękoma się podpisuję pod tym, co pani pisze, to co pani mówi. Bo tak może króciutko powiem, no jestem człowiekiem już po 70. Jako 4-letnie dziecko przeżyłem powstanie warszawskie na Starówce. Straciłem ojca, wiele osób z rodziny, straciłem młodszego braciszka 1,5-rocznego, który nie przeżył tego wszystkiego, tego koszmaru, obóz w Puszkowie, wózka, wszy i tak dalej. I ja jestem, zanim do szkoły poszedłem, do podstawowej, to ja już przeczytałem pierwsze powojenne wydanie Kamień na szaniec. Były książki, jak Janek walczył z Niemcami, Plutonowy Brzdąc. Nie mówię już w szkole podstawowej, choć w 53 kończyłem, pamiętam, że to był rok, w którym Stalin umarł. Jednak był Sienkiewicz w szkole, był Bolesław Prus w szkole, była Maria Konopnicka w szkole. Był, naprawdę wspaniałe książki. Mimo wszystko coś było. I w tej chwili, jak ja patrzę, oglądam często teleturniej 1 z 10, ale to też jest, wiąże się z tym, co szanowna pani redaktor mówi. Osoba mająca ukończony fakultet humanistyczny i studiująca drugi nie potrafi odpowiedzieć, kim był dla Władysława Łokietka Kazimierz Wielki. I to są właśnie te skutki. Nie znają pytania, padają o polskich noblistów. Ludzie z wyższymi studiami humanistycznymi nie potrafią na to odpowiedzieć. Zupełnie. A nie mówiąc o tym, ja chcę zaznaczyć, że ja od 93 roku, podkreślam to, ile razy się dodzwonię do telewizji czy do radia naszego, od 93 nie czytam wiadomej gazety, a jeśli chodzi o telewizję Polsat i TVN, w ogóle nie oglądam. W ogóle, od lat. Nie oglądam, jestem, mówię, starszym człowiekiem, mam za sobą niestety dwa zawały, muszę bardzo uważać, bo jestem, mam impulsywny, bardzo jestem z natury i naprawdę to, co ja widzę, ja wczoraj dzień przesiedziałem, proszę ojca, no trochę się spóźniłem z początkiem, ale po 12 zacząłem i do końca oglądałem program z Torunia. To jest poezja, to są piękne słowa, to pani redaktor, taki język, jak pani operuje, proszę panią. To jest w ogóle, to się nie słyszy, ja wiem, ja jestem w tej chwili sam w domu, patrzę ojcu w oczy, teraz ja wiem, ja się wyciszam. Dla mnie to jest jakiś no słusznie już brakuje na to wszystko. W każdym razie,
bardzo dziękujemy.
Pani doktor, dziękuję pani serdecznie za te pani trafne, wspaniałe recenzje. Całkowicie się zgadzam z panią, bo te kabarety, które pokazują, nie do oglądania, to nie jest to, trudno nazwać to kabaretem. To jest w ogóle coś tego, ale są ludzie, którzy prawda, śmieją się z tego wszystkiego. Nie wiem, czy się, mnie się płakać, jak takie coś oglądam.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana, pani Temido.
No więc ja, panie Jerzy, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za miłe słowa także pod moim adresem. Cieszę się, że pan czyta moje teksty. Zawsze, kiedy pisze się, kiedy autor pisze tekst, to oczywiście zakłada, że będzie on czytany, że czytelnicy czytają. Ale nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z czytelnikami. Ale kiedy słyszę właśnie bezpośrednio, to jest to bardzo miłe. Cieszę się, że pan się ze mną solidaryzuje, jeśli idzie o pewną ideę, jeśli idzie o system wartości, który wyznajemy. Rozumiem, że to jest taki sam system wartości. Te obserwacje pańskie dowodzą, że to, co dzieje się w kulturze dzisiaj, nie tylko w teatrze, ale przecież i w literaturze. No, kazus Masłowski, która Nikę otrzymała, prawda? Za co? Za stek wulgaryzmów. Kazus naszej klasy, Słobodzianka, Tadeusza Słobodzianka, który otrzymał Nikę również. Za co? Za to, że pokazuje Polaków jako podgatunek ludzki? To proszę pana, jeśli pan tak to przeżywa, to wyobrażam sobie, jak muszą przeżywać ci ludzie, którzy są bezpośrednio w jakiś sposób związani. Na przykład właśnie ci, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Jeszcze wrócę do... Jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panu za bardzo dziękuję panu za te miłe słowa i polecam się na przyszłość, jeśli idzie o czytanie tekstów. Ale wrócę jeszcze do awantury warszawskiej. Widziałam tam, jeszcze trzeba dodać, że to przedstawienie odbywa się rokrocznie, 1 sierpnia o godzinie 12 w nocy. Trzeba pamiętać o tym, że ci, którzy brali udział w powstaniu, są dziś w najlepszym wypadku, prawda? Są dziś 90-letnimi osobami, no 80-letnimi. To są starsi ludzie. Dlaczego to się odbywa o godzinie 12 w nocy? Wielokrotnie o tym pisałam, ale nie otrzymałam odpowiedzi. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć dlaczego. W każdym razie odbywa się tak późno. Widziałam, że wnuk, nie wiem, czy to był wnuk, czy to był syn, przyprowadził starszą panią, która miała opaskę powstańca warszawskiego na ramieniu i widziałam, jaki ból przeżywała, oglądając to przedstawienie. Było mi tak przykro, było mi żal, że o tej porze, w nocy przyjechała, zadała sobie trud ta pani, i pewnie myślała, że zobaczy coś innego. Tymczasem zobaczyła ganiających z miejsca na miejsce aktorów, krzyczących coś. Nie wiadomo, o co chodzi. I już. I całe przedstawienie, prawda? Na tym się zakończyło. No więc to nie jest kpina z Powstania Warszawskiego? Jest, prawda? Natomiast jeśli jeszcze wracając do tego, co dzieje się w kulturze i jak to wyglądało kiedyś. Pan wspomniał, że nawet w latach 50. prawda? Takich strasznie byliśmy pod okupacją sowiecką i to jest oczywiste. A lata 50. były tymi chyba najbardziej dramatycznymi dla tych osób dorosłych, które wówczas funkcjonowały w Polsce jako pracownicy, zatrudnieni w różnych miejscach. I to nawet wtedy teatr, można powiedzieć naprawdę, kształtował tożsamość narodową. Robił to po cichu. To znaczy robił to aluzyjnie, między wierszami. Przecież do czasu przełomu, czyli do 89 roku, teatr bardzo często posługiwał się aluzją. Publiczność była tak wspaniale wykształcona w aluzji, że w mig wychwytywała te niedopowiedzenia, sama sobie dopowiadała. Wystarczył gest ręki, wystarczyła mimika aktora, wystarczyło postawienie przecinka albo pauza, zatrzymanie przez moment słowa i po chwili dopowiedzenie go. I to już znaczyło zupełnie co innego. Ale publiczność wiedziała, co to znaczy. Przecież w czasie stanu wojennego publiczność z naręczami kwiatów przychodziła do teatru. Kochała aktorów, kochała teatr. Bo to był nasz teatr. Bo to był teatr, który mówił w naszym imieniu. Walczył o nasze wartości. Był orężem. Tak powiem, chyba tak. Właśnie był orężem w walce o naszą tradycję, o naszą narodowość, o nasze obyczaje, o nasze wartości.
Czyli o nas.
O nas. Ale jeszcze dodam, i to był teatr, który nie posługiwał się krzyżem jako rekwizytem do skandalizowania. Nie deptał krzyża, nie deptał flagi narodowej. Nie Matki Boskiej, nie demitologizował Matki Boskiej. Używam tego słowa dlatego, że teraz nie tak dawno w Instytucie Warszawskim, w Instytucie Teatralnym w Warszawie Marta Górska, dobrze pamiętam, Górnicka, przepraszam, Marta Górnicka zrealizowała swój autorski pomysł pod tytułem Magnificat i oczywiście teatr nazywa się Chór Kobiet, to jest taki damski, powiedziałam, moim zdaniem jest to feministyczny teatr. Chodzi o zdemitologizowanie ikony Matki Boskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej, że to jest jednak Matka Boska jest przykładem jak gdyby działania kościoła takiego systemowego działania. O, tak, cywilizacja nam się kłania, ojcze.
Tak jest.
Tak jest. Ja mam wyłączoną komórkę. To jest właśnie, że chodzi o to, żeby ten obraz Matki Bożej zdemitologizować, że kobiety nie mają wolności przez to, że Kościół tak bardzo zawładnął, tak odciska taki ślad na kobietach, że kobiety jak gdyby czuły się bezwolne. No, oczywiście ja to mówię swoimi słowami i na skróty bardzo. Ta filozofia tam jest bardzo szeroko motywowana tego spektaklu. Ale dla mnie to jest... To jest po prostu na siłę, próba zaznaczenia swojej własnej osoby poprzez właśnie obalenie czegoś, co jest dla nas święte. No,
mamy
ojcze.
Pani Temi do telefon, nie
tak?
Tylko ten.
Tak?
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze.
I Maryja zawsze
dziewica.
Maryja
zawsze dziewica. Tak dawno nie słyszałam tak budujących słów o patriotyzmie polskim i wartości bycia Polakiem, jak teraz w Państwa programie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
My dziękujemy, proszę Pani, bardzo. Bardzo dziękujemy.
I odwagi życzymy, tak? Także.
Tak. Ale proszę Ojca, to są wspaniałe rzeczy, to są piękne wypowiedzi Państwa. Bardzo Państwu dziękujemy. To są wypowiedzi ludzi, którzy kochają ojczyznę, którzy nie wstydzą się słowa ojczyzna, patriotyzm, narodowość, katolickość. Te słowa są dzisiaj traktowane jako powód do wstydu. Młodzież, jeśli używa słowa patriotyzm, to używa to w kontekście najczęściej właśnie takim żartobliwym. Czyli to znaczy, to jest obciachowe i można sobie na tym pograć, prawda? Jeśli używa się tego słowa w spektaklu, to ono zawsze, patriotyzm czy narodowość, to ono jest zawsze w takim kontekście szyderczym. Nigdy nie jest pokazane w sposób budujący.
Pani Temito, niebawem rozpoczyna się Europejski Kongres Kultury, którego hasłem jest Kultura dla zmiany społecznej. To patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ten kongres rozpoczyna się 8 września we Wrocławiu. Jak wiemy, pan Bogdan Zdrojewski także pochodzi z Wrocławia, będzie kandydował z Wrocławia. Czego możemy spodziewać się i o jaką zmianę społeczną, o jakiej zmianie społecznej możemy tak naprawdę myśleć? Bo kiedy ja patrzę na listę gości, kiedy patrzę na listę spektakli, które będą prezentowane, no to mam wątpliwości, w którym kierunku ta zmiana społeczna pójdzie. Chociażby pan profesor Zygmunt Bauman.
O właśnie. Ciekawa postać. Pan profesor, z tego, co słyszę z rozmów z ludźmi, którzy niekoniecznie mają do czynienia na co dzień w sensie zawodowym z kulturą, ale są zainteresowani, no bo Europejski Kongres Kultury, to brzmi bardzo nobilitująco. I właśnie na tym kongresie, to jest chyba persona numer jeden, prawda? Pan Bauman, z tego, co w naszym dzienniku można było przeczytać, no to postać naprawdę, która nie powinna otwierać, nie powinna swoich wartości swoją osobą sankcjonować antywartości, no bo to jest, z tego co wiemy o tym, prawda, jest to człowiek, który no nie za bardzo się zasłużył.
Mam wypowiedź pana profesora Bogdana Musiała, historyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówi, nazywa to skandalem, w ogóle to, że pan profesor Bauman będzie jako ortodoksyjny marksista wygłaszał tam jakieś wykłady inaugurujące kongres. Bauman to stalinowski propagandysta, mówi profesor Musiał, który nigdy nie rozliczył się z własną przeszłością, był agentem bezpieki, osobiście stalinizował Polskę piórem i bronią. Podkreśla także, że to funkcjonariusz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmującego się likwidacją członków podziemia antykomunistycznego, agent komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. Do dziś opluwa i dyskredytuje swoje ofiary, mówiąc z Wielkiej Brytanii i Niemczech, że po 1945 roku zwalczał w Polsce terrorystów i antysemitów, czyli AK-owcy, można by uczynić taką analogię, to terroryści i antysemici w wypowiedziach tego pana.
Proszę ojca, to strasznie bolesne, bo kiedy spojrzymy, jakie przedstawienia teatralne, jakie utwory literackie, jakie filmy, jaka sztuka jest promowana, jest finansowana i jest wpajana, zwłaszcza młodzieży, bo my już jesteśmy ukształtowani, prawda, więc odporni, ale chodzi głównie o młodzież, to płakać się chce i czujemy się w tej sytuacji no beznadziejnie. Brak nam nadziei na to, więc potrzebny nam jest taki zastrzyk, właśnie piknik taki, który nas wzmacnia nas w naszych wartościach, w naszej tożsamości narodowej. Przecież ten Europejski Kongres Kultury ma być, jeśli chodzi o teatr, ma być prezentowany przez takie spektakle, jak na przykład Mała Narracja. Artystycznie jest to bełkot, po prostu bełkot, nic nie wnoszący. Z którego niewiele można zrozumieć.
Wojciecha Ziemlińskiego.
Tak. To znaczy to jest wnuk Antoniego Dzieduszyckiego, który to spektakl, Mała Narracja, ma być obroną swego dziadka. I autor tej małej narracji wytacza armaty, czyli wnuk Dzieduszyckiego wytacza armaty przeciwko IPN-owi, oskarża IPN, a zwłaszcza dwóch przedstawicieli IPN-u, którzy napisali artykuł, ujawnili współpracę Dzieduszyckiego z organami bezpieczeństwa. Sam pan Dzieduszycki przyznał się do tego i zachował się zresztą, trzeba powiedzieć, no bardzo przyzwoicie, bo przeprosił wszystkich za to, co zrobił. Ale wiadomo, że tak było, więc nie ma co udawać, że tego nie było, prawda? Wnuk zrobił spektakl, pokazał swojego dziadka jako ofiarę tych dwóch napastników, prawda, dziennikarzy, którzy napisali o tym, ujawnili to i w rezultacie obciąża winą za śmierć cywilną, za śmierć moralną, a potem za śmierć, że tak powiem, no naturalną, śmierć prawdziwą, za zejście 96-letniego swojego dziadka, właśnie te osoby, które przyczyniły się do tego ujawnienia, prawda, że to było bardzo wielkim przeżyciem. I ten spektakl reprezentuje Polskę na Europejskim Kongresie Kultury. Co ma do tego Europa, prawda? No chyba, że my nie mamy własnej tożsamości narodowej, tylko chodzi nam o budowanie tożsamości europejskiej, takiego sztucznego tworu, bo tożsamość europejska jest sztucznym tworem. To nie jest rzecz naturalna, mająca zaplecze, dziedzictwo i tak dalej. Sztuczny twór, ukuty na potrzeby poprawności.
I jest polityki. Jeszcze poczekalnia zero.
I poczekalnia zero. Poczekalnia zero Krystiana Lupy z takim opracowaniem literackim Doroty Masłowskiej. No, same te nazwiska, prawda, są dla mnie kontrowersyjne. Krystian Lupa zupełnie funkcjonuje w innym systemie wartości, obcym mi zupełnie. To jest inny system wartości, to nie ma nic wspólnego z reprezentowaniem naszej kultury narodowej. Nic, zupełnie. Dorota Masłowska karierę zrobiła na tym, że że napisała parę rzeczy językiem bluzgów rynsztokowych. Obrzydliwych bluzgów rynsztokowych. I uważam, że to powinno być zakazane, że używanie języka w sensie publicznym, to znaczy w takim aspekcie społecznym, w aspekcie takim artystycznym, polskiego języka w takiej formie powinno być zakazane. Jest to niszczenie języka polskiego. Jest to degradacja języka. Młodzież zamiast wzbogacać słownik swój osobisty, wzbogaca go właśnie o wulgaryzmy. Przecież dzisiaj młodzi ludzie w ten sposób do siebie ze sobą rozmawiają, zwracają się do siebie właśnie w ten sposób. Relacje między ludźmi ograniczają się do kilkudziesięciu właściwie słów i to w większości wulgarnych.
Więc pani Temido, nie zachęcamy do uczestnictwa w Europejskim Kongresie Kultury, ale zachęcamy państwa za to do tworzenia wyspy wartości, które mamy nadzieję wkrótce stałym lądem.
Tak, ale jeszcze dodać trzeba do tych wysp wartości parę nazwisk. Jeszcze koniecznie chcę tutaj dodać Halinę Babonarską, która wybitna, w tej chwili najwybitniejsza polska aktorka, współczesna, która właśnie sama robi. Jest taką wyspą wartości. Robi fantastyczne rzeczy. Nagrała w ubiegłym roku audiobooki księdza profesora Dajczera. Wielka, wspaniała, głęboka, mistyczna literatura. W tym roku nagrała audiobooki dwóch Teres. Świętej Teresy z Lisieux, Dzieje duszy, i świętej Teresy z Avignon. Zamek wewnętrzny. Jakaż to wielka literatura mistyczna. Poza tym Halina Babonarska ma swój własny program także poetycki, Polska moja ojczyzna. Złożone właśnie z wielkich, wspaniałych tekstów patriotycznych, tekstów wielkich, niosących wielkie wartości, tekstów uniwersalnych. Jest jeszcze... I współpracuje ze szkołą, prawda? I ma tutaj z młodzieżą kontakt i bazuje w tym kontakcie z młodzieżą na wartościach, właśnie na takiej literaturze, która ma ten walor wielki, uniwersalny, która jest głęboką wartością. Jest jeszcze ktoś taki jak Leszek Mądzik, który robi bardzo piękny teatr w Lublinie, scena plastyczna na kulu. Jest jeszcze w takim bardziej może takim oficjalnym nurcie i to nie samotnie, ale z całym zespołem działający teatr. Nazywa się Warszawska Opera Kameralna. W tej Warszawskiej Operze Kameralnej, która zresztą obchodzi 50-lecie swego istnienia, teraz 12 września, i dyrektorem od samego początku, od momentu założenia jest pan Stefan Sutkowski. I ta opera, Warszawska Opera Kameralna, która jest w głębokim cieniu, jeśli idzie o media, jeśli chodzi o te media mainstreamowe, w głębokim cieniu za teatrem wielkim, za innymi, ale robi piękną robotę. Promuje polską muzykę. Oczywiście wydobywa gdzieś tam z zapoznanych miejsc tę polską muzykę i ją promuje. Ma coś wspaniałego, to jest ewenement chyba w skali światowej, mianowicie festiwal Mozarta, zrealizowany przez jednego człowieka, reżysera wybitnego, Ryszarda Peryta, który zrobił wszystkie dzieła sceniczne, jakie napisał Mozart. Wszystkie te dzieła sceniczne są na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, są prezentowane w ramach festiwalu mozartowskiego. I jak mówię, zrobił to jeden reżyser, Ryszard Peryt. Te dzieła są wielką wartością. Zrobił to wspaniale. Ale dla Ryszarda Peryta puenta jest taka. Dla Ryszarda Peryta nie ma miejsca dzisiaj w teatrach.
Pani Temido, dla Pani jest miejsce dzisiaj o 21.40 w Radiu Maryja. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Państwa zapraszamy do tego, by uczestniczyć w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja o 21.40, gościem których będzie znów Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk literacki, teatralny, obserwator życia kulturalnego w Polsce. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję również Pani.
Ja również bardzo dziękuję Ojcu i dziękuję Państwu bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.